Szanowni Państwo, witamy w studio księdza biskupa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misyjnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków amen. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Księże biskupie, ksiądz biskup gości w naszym studio akurat praktycznie pod koniec tygodnia misyjnego. I o tygodniu misyjnym może chwilę porozmawiajmy, bo w niedzielę specjalny list i modlitwa za misję. Natomiast wiele się mówi o misjach we współczesnym świecie. Coraz częściej mówi się o tym, że my stajemy się krajem nie tylko misjonarzy, ale krajem, który będzie oczekiwał na taką reemisję, czyli na nowych misjonarzy, na nowe wyzwania. Ale porozmawiamy o tych wyzwaniach, które stoją przed misjonarzami, przed naszym kościołem na całym świecie. My jesteśmy wciąż uważani za kraj, który właśnie wysyła tych misjonarzy. Jest na tyle silny wiarą, że tych misjonarzy może posyłać w dowolne miejsce na kuli ziemskiej. I tak chyba w istocie jest. Jesteśmy obecni chyba wszędzie.
Otóż Kościół jest Kościołem misyjnym, czyli posłanym. I tydzień misyjny przypomina nam, że my jesteśmy Kościołem, tworzymy Kościół, który z natury jest Kościołem misyjnym, czyli posłanym do ludów i narodów. I tydzień misyjny przypomina nam nakaz Jezusa Chrystusa: idźcie i głoście. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. I tydzień misyjny zachęca nas wszystkich, abyśmy uświadomili sobie, że właśnie jesteśmy Kościołem misyjnym i że nakaz misyjny nadal jest aktualny i obowiązuje nas wszystkich. Święty Jan Paweł II często mówił, że każdy wierny jest powołany do świętości i do działalności misyjnej. Papież Franciszek mówi: z chrztu świętego wszyscy jesteśmy uczniami, misjonarzami. Uczniami, bo przyjęliśmy wiarę, misjonarzami, bo winniśmy się dzielić wiarą, głosić Jezusa Chrystusa, głosić dobrą nowinę. A więc wszyscy jesteśmy jako członkowie Kościoła z natury misyjnego posłani, aby nieść Ewangelię, głosić dobrą nowinę, a dobra nowina to Jezus Chrystus. Nieść Boga w dzisiejszy świat. I oczywiście Kościół, który ma swoje struktury, Kościół, który ma wystarczającą liczbę powołań kapłańskich, zakonnych, wysyła. Myśmy się przyzwyczaili, że kiedyś tak określano też misję, jakby wysyłanie jednokierunkowe. Z Europy, z Ameryki posyłamy misjonarzy do Afryki, do Ameryki Łacińskiej czy do Azji. Natomiast każdy z nas jest posłany, aby nieść Chrystusa. Jedni do drugich kościołów lokalnych, które nie są jeszcze, nie mają struktur kościelnych, wystarczającej liczby kapłanów. Ciągle jest wielki brak kapłanów. Ale także do tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. Dzisiaj na świecie żyje ponad 5 miliardów ludzi, którzy nie znają Chrystusa. A więc jest to wielkie wyzwanie dla nas, katolików, dla nas, członków Kościoła Chrystusowego, który z natury misyjnej jest i jesteśmy misjonarzami. Dzisiaj nie określamy misji w sposób taki geograficzny, że to jest teren misyjny, a ten teren nie jest misyjny. Dzisiaj musimy podejść bardziej antropologicznie, czyli do człowieka, do którego głosimy dobrą nowinę. Jeśli jest to człowiek, ludzie, którzy nie znają Chrystusa, to powiemy, jest to pierwsza ewangelizacja. Jest to misja ad gentes, czyli głoszenie Ewangelii wśród ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. I Kościół nazywa tę działalność działalnością misyjną wśród tych ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Natomiast Kościół prowadzi działalność pastoralną wśród ochrzczonych, którzy praktykują swoją wiarę, działalność ekumeniczną wśród chrześcijan. Jest też bardzo ważne, że jest to działalność ekumeniczna Kościoła. Natomiast wśród ochrzczonych dzisiaj w Europie, także w Polsce, o tym często mówił i zresztą to słowo pochodzi od świętego Jana Pawła II, że Polska potrzebuje nowej ewangelizacji. Czyli głoszenie tej samej Ewangelii, szukając nowych metod, nowych środków wyrazu, z nowym zapałem. Bo dzisiaj, kiedy widzimy ludzi, którzy ochrzczeni, odeszli od Boga, odeszli od Kościoła, to nie prowadzimy wśród nich jakby pierwszej ewangelizacji, ale nową ewangelizację, aby na nowo pomóc im wrócić do Chrystusa, spotkać się z Chrystusem, bardziej poznać, umiłować i stać się człowiekiem wierzącym, który żyje Ewangelią, który żyje przekazaniami, który żyje błogosławieństwami. A więc to podejście antropologiczne dzisiaj ma duże znaczenie i wtedy wiadomo, jaką działalność wśród tych ludzi prowadzimy, głosząc Ewangelię.
Czyli jeśli dobrze też rozumiem, to tydzień misyjny powinien być nie tylko rozumiany w kategoriach tego, że odwołujemy się do przykładu naszych misjonarzy, których wysyłamy gdzieś w jakieś konkretne miejsce na świecie, ale tydzień misyjny powinien nam przede wszystkim uzmysławiać tą kwestię, że jesteśmy kościołem, który nie jest zamknięty w murach świątyni, tylko jesteśmy kościołem, który powinien na co dzień być otwarty i głosić Chrystusa wokół siebie, czyli w najbliższym swoim otoczeniu, bo jeśli dobrze zrozumiałem księdza biskupa intencje, to też jest
Kościół
misja.
Jest posłany z Ewangelią. Wszyscy niesiemy Ewangelię.
Nie w tylko rodzinie, gdzieś daleko na cały świat.
W rodzinie rodzice są odpowiedzialni za ewangelizację swoich dzieci. We wspólnocie parafialnej każda wspólnota, która jest we dużej wspólnocie parafialnej, racją bytu każdej wspólnoty jest ewangelizacja, a więc niesienie Chrystusa, głoszenie dobrej nowiny. I misjonarzami nie są tylko kapłani, jak uważano, że tylko duchowni, siostry zakonne mają nieść Ewangelię. My wszyscy, i duchowni, i świeccy, ewangelizujemy, niesiemy Chrystusa aż po krańce ziemi. Te krańce ziemi są w każdej parafii, bo tam, gdzie brakuje miłości, tam, gdzie brakuje wiary, tam, gdzie brakuje nadziei, to są krańce ziemi. I na te krańce ziemi jesteśmy posłani. Każde nasze uczestniczenie we mszy świętej kończy się posłaniem. Idźcie, ofiara spełniona. Idźcie w pokoju. A to, co to znaczy? Też jedna z nowych form. Idźcie głosić Ewangelię Chrystusa. To znaczy, że jesteśmy posłani, aby nieść Chrystusa, głosić Ewangelię Chrystusa, głosić dobrą nowinę w miejscach, gdzie żyjemy, w miejscach, gdzie pracujemy, przebywamy. I to jest to, tydzień misyjny ma nas na to uwrażliwiać, ale też tydzień misyjny uwrażliwia nas, że są ludzie, którzy oddali swoje życie po słudze misyjnej, opuszczając swój rodzinny kraj, swoją ojczyznę, zostawiając całą tradycję i jadą, aby w innym kraju, w innym kościele lokalnym ewangelizować, nieść Chrystusa do ludzi, którzy jeszcze nie znają. I to będą kraje afrykańskie, kraje Ameryki Łacińskiej, Azja, cała Oceania. I dzisiaj z Polski pracuje ponad 2000 misjonarzy i misjonarek. Dokładnie 2007 misjonarzy i misjonarek. Są to kapłani fideidoniści, czyli kapłani diecezjalni, którzy pracują przez jakiś okres czasu, 10 lat czy 15, niektórzy nawet do 40 lat pracują. I też chcę tutaj wyrazić słowa wielkiej wdzięczności kapłanom, biskupowi Siedleckiemu i też biskupowi Druhiczyńskiemu, bo to radio ma zasięg na te dwie diecezje, i tym wszystkim biskupom, którzy wysyłają swoich kapłanów, kapłanów diecezjalnych, aby po przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie ewangelizowali w jednym z krajów misyjnych. Drugą grupę stanowią kapłani zakonni i bracia zakonni, siostry zakonne, ale także mamy, tak jak fideinonistów, mamy około 300 z Polski, którzy pracują w różnych krajach misyjnych. Natomiast mamy też misjonarzy i misjonarki świeckie, którzy wyjeżdżają na jakiś czas jako świeccy misjonarze. Jest około 60 osób świeckich misjonarzy i duża grupa, tutaj trudno nam obliczyć, wolontariuszy. Na krótszy, dłuższy okres czasu, jako ludzie młodzi, którzy mają niesamowite pragnienie, aby coś dobrego uczynić jako młody człowiek. I to jest fenomen. To jest coś wspaniałego, że młody człowiek chce czynić dzieła miłosierdzia, chce pomagać gdzieś w kraju misyjnym i wyjeżdża, jest na jednej z misji, często przy kapłanach zakonnych w danej wspólnocie, ale też i z kapłanami diecezjalnymi łączą się, że chcą pracować i tam przebywają. A więc dzisiaj to nam się poszerza grono tych, którzy decydują się wyjechać i służyć jako misjonarze, misjonarki. Natomiast mamy bardzo dużą grupę darczyńców, bo misjonarze są silni i mocni mocą swoich darczyńców, którzy wspomagają ich modlitwą, ofiarowaniem cierpień, a także materialnie. Bardzo istotna jest modlitwa. Modlitwa ma moc. I dlatego też misjonarz umocniony modlitwą darczyńców ma o wiele większą moc, bo ta łaska jest wypraszana.
No ale też pamiętajmy o tych darach materialnych, bo oczywiście dar modlitwy jest tym najpiękniejszym, najważniejszym. Jakkolwiek no zdajemy sobie z tego sprawę, że misjonarze, którzy wyjeżdżają, nie tylko głoszą Słowo Boże jako słowo, ale również swoimi czynami i uczynkami. I my powinniśmy im w ten sposób te czyny umożliwiać, bo to jest i kwestia opieki zdrowotnej, i kwestia edukacji. Choćby nawet tutaj mówię o własnej parafii, która ma zaszczyt współpracować przede wszystkim z misją Bulo Bulo od czasów księdza Tomka Dudy, który tam wyjechał i zaczęliśmy tam budować internat, szkołę. Dalej poszły już kaplice, ale to też jest ten, czy też ksiądz Tymoszu, który w Czadzie buduje oprócz szkół także studnie. Więc to jest to dzieło, które jest wymierne, które pozwala w łatwiejszy sposób dotrzeć do człowieka.
Oczywiście w pierwszej kolejności zadaniem misjonarza jest dzielenie się wiarą. Tym darem, który otrzymał, głoszenie słowa, które prowadzi do nawrócenia, do wspólnoty Kościoła. Natomiast nie można głosić Ewangelii, kiedy ludzie są głodni. Trzeba ich nakarmić. Na ten tydzień misyjny, niedzielę misyjną, papież Franciszek każdego roku pisze orędzie i na ten rok papież Franciszek orędzie też zatytułował Kościół misyjny świadkiem miłosierdzia. I właśnie ukazuje to świadectwo miłosierdzia czynione przez Kościół. To jest edukacja, to jest szkolnictwo, bo każda misja to jest Kościół, to jest ośrodek zdrowia, to jest szkoła. I nie można nie mieć szkoły. Należy również do tych dzieł miłosierdzia, aby pomóc dzieciom w edukacji, w szkolnictwie, w zdobyciu pewnego wykształcenia. Też mój współbrat, werbista, stolarz, który pracował na Nowej Gwinei. On jako stolarz tam wyjechał. Był niesamowicie rozpoznawalny jako brat zakonny, bo zaczął zakładać szkoły, szkoły zawodowe. I przyuczał młodych ludzi do zawodu. I co jeszcze robił? Na zakończenie przez nich z nauki w szkole zawodowej każdego wyposażał w narzędzia, aby mógł rozpocząć pracę i zarabiać. I to jest coś wspaniałego, że misjonarze pomagają w edukacji, ale także dają jakby taki start w życiu. I przez te szkoły zawodowe niesamowicie dużo młodych ludzi skończyło, weszło w pracę i dzisiaj prowadzą pewne biznesy nawet i pomagają innym, bo mają wtedy tę świadomość, mnie ktoś pomógł, ja powinienem pomóc drugiemu, bo misjonarze też do tego przygotowują i wychowują. Natomiast każda pomoc materialna to jest też pomoc tym najbiedniejszym, dzieciom ulicy, nawet w Afryce, tak jak studnie. To jest brak wody w Afryce, to jest wielki problem. A więc pomoc w wykopaniu takiej studni, to jest duża pomoc ludziom, że nie muszą chodzić ileś kilometrów po wodę. Edukacja, szkolnictwo, ośrodki zdrowia, a przede wszystkim no, katechizacja, ewangelizacja i tu budowa szkoły, budowa internatu, pomoc tym dzieciom w edukacji. I dlatego chciałbym wyrazić słowa wielkiej wdzięczności tym, którzy wspomagają modlitwą, tym, którzy ofiarowują swoje cierpienia, tym, którzy wspomagają materialnie misjonarzy i misjonarki i jako przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ale też jako misjonarz, bo doświadczałem tej pomocy, będąc w Afryce jako misjonarz w Ganie, pracując tam przez 3 lata, następnie na Białorusi, gdzie przez 6 lat pracowałem i przez 5 lat jako biskup na Syberii. Doświadczałem tej wielkiej pomocy i materialnej, i pomocy duchowej przede wszystkim. I ta świadomość, że nie jestem sam. To, co Jezus mówi, a ja jestem z wami. I ta świadomość, że Bóg jest ze mną jako misjonarzem i zastęp wielu darczyńców, którzy mnie wspomagają, uskrzydla misjonarza.
No tak, ale też powinniśmy sobie zdawać z pewnych problemów, które misjonarze napotykają w różnych miejscach na świecie. Jednym z takich problemów, z którym się stykacie, jest, przepraszam za wyrażenie, ale taka konkurencja. Konkurencja, czy też zawody o duszę, czy też o nawrócenie. Zwłaszcza te kościoły protestanckie, które są bardzo agresywne, jeśli chodzi o prowadzenie takiej działalności, nazwijmy to, bardziej werbunkowej niż ewangelizacyjnej.
Powiem z doświadczenia afrykańskiego. Myślę, że nie ma konkurencji. Tego bym nie nazywał konkurencją, bo Kościół katolicki wszędzie, gdzie ewangelizuje, to czynię to w duchu dialogu. I to jest droga Kościoła. Dialog jest drogą Kościoła. I nie ma innej drogi. I do tego misjonarze są przygotowywani, aby z jednej strony w duchu dialogu dzielić się swoim doświadczeniem Kościoła, w duchu dialogu głosić Ewangelię i dzielić się wiarą. I zawsze poszukuje się tych dróg jedności. Oczywiście Afrykańczycy powiedzieli, wy nam głoście Chrystusa, a my Kościół sobie sami wybierzemy. Był taki okres czasu na początku XX wieku, ale po Soborze Watykańskim II, gdzie jasno dokumenty ukazują tę działalność ekumeniczną Kościoła, to wszyscy dążymy, żeby właśnie taką działalność ekumeniczną prowadzić. Powiem, gdziekolwiek w Afryce, jak pracowałem w Ganie, to jeżeli jakie święto większe było katolickie. Wtedy wszyscy protestanci zostali zaproszeni i przychodzili. Było też takie święto jak harvest, czyli dziękczynienie. Zawsze zbierano też datki, jeżeli była kaplica budowana, czy kościół, czy inna szkoła. I wtedy zapraszano i protestantów, i oni wspomagali. Przy budowie kościoła przychodzili też pomagać katolikom, a katolicy szli pomagać protestantom. Czy jeżeli była to jedyna szkoła budowana w danej miejscowości, to też wszyscy przyczyniali się do tej budowy szkoły. Oprócz świadków Jehowy. Ci nigdy nie przyłączali się, żeby przyjść i wspomagać, czy sekty, które zaistniały. I dlatego do jednej miejscowości jeździłem też z pastorem metodystów. Bo ja miałem samochód, on nie miał i zawsze pytał, kiedy pojadę, to pojedziemy razem. I wtedy ja szedłem do wspólnoty katolików, a on szedł do swojej wspólnoty i razem żeśmy wracali. I myślę, że jest to droga wspaniała, droga dialogu. Natomiast, żeby tak kolorowo też nie wyglądało, są w pewnych miejscach te zarzuty, że jedni drugim coś zarzucają. Protestanci zawsze nam zarzucali, że czcimy Matkę Bożą. Trzeba było naszym wiernym tłumaczyć im też i ukazywać duchowość maryjną naszą, jak cenna jest. Natomiast na wschodzie pracując, czy na Białorusi, czy na Syberii, kiedy słyszałem, że to jest kanoniczny teren prawosławia.
No właśnie, oskarżenia o prozelityzm.
Że uprawiamy prozelityzm. Naprawdę znowu trzeba tutaj podejść nie geograficznie, ale antropologicznie. Brać człowieka pod uwagę. Jeżeli często w rozmowach mówiłem tak, jeżeli wy uważacie, że ten teren jest kanoniczny prawosławia, no to mogę powiedzieć, że Polska jest terenem kanonicznym Kościoła katolickiego, jeżeli używając tej samej terminologii. I wtedy będziemy się przekomarzać, dlaczego, skąd się wzięli katolicy w Rosji, skąd się wzięli prawosławni w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I mówię, katolicy, którzy są na Syberii, to potomkowie zesłańców. Ci, którzy zostali zesłani narodowości polskiej, także niemieckiej, litewskiej, także z Białorusi, z Ukrainy, oni tam sami nie chcieli wyjechać. Oni tam zostali zesłani, cierpieli, także w gułagach syberyjskich. Natomiast te pierwsze zesłania spowodowały, że katolicy dali przepiękne świadectwo, wybudowali przepiękne, wspaniałe, duże kościoły. A więc to jest świadectwo, to było świadectwo ich wiary i te kościoły pozostały, a więc Kościół katolicki był obecny tutaj. I dzisiaj rolą Kościoła katolickiego jest wrócić do tych, którzy mają korzenie katolickie. I zawsze tłumaczę, my idziemy do tych, którzy mają korzenie katolickie, aby dać im możliwość wrócić do wiary swoich dziadów i pradziadów. I tu jest ten teren kanoniczny, kanonicznej ziemi, to jest serce człowieka. Jeżeli on ma korzenie katolickie, powinien mieć okazję wrócić do Kościoła katolickiego. Jeżeli prawosławny, to jest prawosławiu. Ale też były przypadki, że, bo głosimy Ewangelię, były przypadki, że ktoś z tradycją prawosławną chciał zostać katolikiem. No nie możemy zabronić, żeby go nie przygotować do chrztu i nie przyjąć. Miałem taki przypadek, młoda dziewczyna, która zapragnęła być katoliczką. Nawet sam osobiście mówię, słuchaj, będziemy posądzani, że uprawiamy prozelityzm. Idź do cerkwi prawosławnej. Zostań prawosławną. Nie, ja chcę, pragnę, poznałam tu, Pan Jezus daje mi znaki, że w kościele katolickim powinnam być przygotowana i ochrzczona. I też przed chrztem matka mówi do niej, słuchaj, jak ty możesz być katoliczką, kiedy wszyscy jesteśmy prawosławni? I wtedy ona mówi mamie, mamo, a nie ty nie jesteś ochrzczona? Ani tato nie jest ochrzczony. Jacy wy prawosławni. Ani twoje rodzice, ani rodzice taty nie są ochrzczeni. Jacy wy prawosławni. I dlatego tu trzeba odróżnić narodowość od wyznania też. I człowiek jest wolny, może wybierać. Natomiast Kościół katolicki nie dąży do tego, żeby jak najwięcej prawosławnych ściągnąć do swojej wspólnoty. Dlatego tutaj też bym był bardzo ostrożny. I jeszcze jedno, ciągle nawet z biskupami prawosławnymi i z kapłanami mówię, słuchajcie, jeżeli policzymy, ile procent wiernych z naszego Kościoła, z waszej cerkwi, a także z innych wyznań czy religii, praktykuje swoją wiarę, to nam wyjdzie gdzieś 5-7%, którzy co niedzielę praktykują swoją wiarę. A więc niechby nawet 10%. I my o tych 10% kłócimy się, osądzamy się nawzajem. Natomiast popatrzmy na tych 90% ludzi, którzy potrzebują naszego świadectwa, potrzebują, żeby poznać Chrystusa, żeby ta wiara się zrodziła. Zacznijmy zastanawiać się, jak pomóc tej dużej grupie, nie, żeby poznali oni sobie sami Kościół wybiorą. Natomiast w pierwszej kolejności idziemy do tych, którzy mają korzenie, czy to katolickie, czy prawosławne, i pomagamy im poznać Boga i wielbić Boga.
No tak, ale Rosja i Białoruś to jest również miejsce, gdzie misjonarze, a ksiądz biskup w szczególności, miał okazję poznać to, że religia i państwo jest bardzo z sobą mocno związane, zwłaszcza w tej chwili, bo nie mówimy tutaj o latach 80., ale od powrotu do tradycji Wielkiej Rosji państwo i cerkiew zasadniczo są bardzo mocno złączone. I tu się pojawia pewnego rodzaju polityka. I polityka, która no, niestety nie sprzyja katolikom. Zwłaszcza w Rosji. No i był też czas, długi czas, że w Białorusi teraz widzimy, że jest taka pewna odwilż na Białorusi, ale jest to jeszcze daleko do ideału. Ksiądz biskup poznał to.
Modlę się i zachęcam zawsze wszystkich do modlitwy, abyśmy wszyscy mieli radość ze spotkania z Jezusem Chrystusem i tą radością, którą mamy w sercu, tym zapałem, który mamy w sercu, entuzjazmem, tym pięknem spotkania z Chrystusem dzielili się z innymi.
Niech się chce ksiądz biskup mówić o polityce? Rozumiem. Chciałbym jeszcze wrócić na moment do tygodnia misyjnego. Powiem, jeden wątek mi tylko taki mały uciekł, że ilekroć żegnam jakiegoś misjonarza czy księdza, którego znam i który wyjeżdża na misję, zawsze jest we mnie taka nutka niepokoju, a może trochę zazdrości, że wysyłamy najlepszych z najlepszych, a powoli zaczyna nam ich tutaj brakować.
Misjonarze to najpiękniejsza twarz Kościoła. I tak papieże, tak w dokumentach Kościoła jest, że każdy biskup powinien najlepszych wysyłać, z najlepszych na misję. Bo misja to jest wielka radość. Dla mnie zawsze sprawiały tę wielką radość. Ta świadomość, że nie jestem sam, że Bóg jest ze mną. Natomiast tych trudności nie brakuje. I dlatego w pierwszej kolejności misjonarz musi być przygotowany na inność. Musi być otwarty. Musi być też bardzo dyspozycyjny, otwarty, aby poznać inną kulturę i wejść w tę inną kulturę. W tym roku jubileuszowym 1050. rocznicy Chrztu Polski Kościół nam ukazuje wspaniałych misjonarzy z naszej ojczyzny, którzy byli beatyfikowani. Dwóch męczenników, pierwsi męczennicy polscy misjonarzy, to błogosławiony ojciec Michał i błogosławiony ojciec Zbigniew. To są misjonarze z Pariakoto, z Peru. Jakie nie byli długo na misjach, ale z tą gotowością służby i nawet oddania życia pojechali. Oddali tam życie za wiarę jako męczennicy i wiernie na ich grobach napisali: mocni wiarą, płonący miłością, niosący pokój aż po męczeństwo. I tak jak kardynał Amato powiedział, oni przemawiali językiem miłości. I to był ten świetlisty szlak i do dzisiaj ten język jest zrozumiały. I 11 września była beatyfikacja księdza Władysława Bukowińskiego w Karagandzie. To jest niesamowita postać. Urodzony na Kresach, kończył seminarium w Krakowie, decyduje się wrócić na Kresy, pracuje krótko przed wojną w Łódzku, jest proboszczem w katedrze w Łódzku, zostaje aresztowany, unika śmierci i w sumie przeżył prawie 14 lat w więzieniach i łagrach syberyjskich. Wraca do Karagandy, tam szuka katolików, bo w Karagandzie nie było kościoła. Ludzie nie mieli punktu zaczepienia, że to była kaplica, to był kościół. To byli zesłańcy więcej pochodzenia z niemieckiego, później polskiego. A więc zaczął szukać, poszedł na cmentarz. I tam znalazł, no ludzie też mieli na początku trudność, czy to jest kapłan, czy nasłany. Ale wszedł w tę ludność. On, kiedy w ramach repatriacji dawano mu możliwość powrotu do Polski, żeby wrócił, on się decyduje na zmianę paszportu. Otrzymuje paszport radziecki. Został z ludźmi, aby im służyć jako misjonarz. I co jest charakterystyczne u niego? Zawsze wielbił Boga. I wszędzie, gdzie się znalazł, czy w gułagu syberyjskim, czy też w więzieniu, czy w rodzinach, kiedy szedł i odprawiał Eucharystię, spowiadał, był szafarzem sakramentów, spotykał się z ludźmi, on wszędzie się czuł jako posłany. I że tu mnie Pan Bóg posyła, w tych warunkach mam dawać Boga tym ludziom. I dlatego on zawsze był szczęśliwy. Pomimo wielkich trudności w Karagandzie, prześladowania, nie mógł oficjalnie, nie mógł w kościele odprawiać, bo go nie było przez krótki okres czasu. Z jego mieszkania była kaplica i to zamknęli. Natomiast szukał nowych metod. Tam można powiedzieć, to była nowa ewangelizacja, bo byli to ludzie ochrzczeni, a on szukał nowych metod, jak w tych warunkach głosić Ewangelię. I znalazł. I to dzisiaj możemy się nawet uczyć od niego, bo on szedł do rodziny. W rodzinie spędzał wiele godzin, całą noc. On ich spowiadał, odprawiał mszę świętą, był szafarzem sakramentów. Nie spowiadał więcej osób na godzinę niż 4 osoby. I po godzinie 9 wieczorem zawsze była msza święta w danym domu. Oczywiście w konspiracji, nikt nie mógł wiedzieć. Natomiast jak nie zdążył wyspowiadać, to wyznaczał po 4 co godzinę, żeby przychodzili, żeby tłumu nie zrobić. Ale co godzinę 4 osoby przychodziły i dzieci też, a więc to była katecheza swojego rodzaju. I wszędzie czuł się szczęśliwy, bo czuł posłanie i że Bóg jest z nim. I do dzisiaj przepiękne świadectwa tych ludzi, którzy zostali z nim. On, mając później paszport radziecki, jak święty Paweł, odbywał podróże misyjne. Nie mając żadnych adresów, gdzieś tam jedną osobę znał czy drugą, ale szedł, aby dawać ludziom Boga. I myślę, ta beatyfikacja ukoronowała tych wszystkich męczenników syberyjskich, tych, którzy tam zostali w tamtej ziemi. Ja to zrozumiałem też w czasie święceń biskupich w Nowosybirsku, że jednym z moich zadań jako biskupa na Syberii to jest upamiętnianie tych, którzy zostali w tamtej ziemi. A więc przy katedrze powstała kaplica pokoju pojednania. Przy każdym kościele był znak, miejsce, czy to kaplica, czy obraz, czy ołtarz upamiętniający tych, którzy zostali w tamtej ziemi. I właśnie w tym roku, jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, kiedy dziękujemy za chrzest, także Kościół nam daje tak wspaniałe postacie tutaj tych misjonarzy, którzy zostali beatyfikowani. I dlatego też patrząc na misję, Tydzień Misyjny nas zachęca, abyśmy odnowili swoje powołanie misyjne, tę świadomość misyjną i też naprawdę stali się tymi uczniami, misjonarzami i tak jak papież Franciszek zachęca nas, abyśmy byli w drodze. Jako Kościół, abyśmy wychodzili, żebyśmy schodzili z kanapy, a szli do innych, bo nie można siedzieć. Pan Jezus mówi, idźcie i głoście, idźcie i nauczajcie. I myślę, że każdy z nas może na różny sposób to czynić. I chcę też, tak jak dziękowałem tym, którzy wyjechali na misję, tym, którzy pracują dzisiaj w krajach misyjnych, tym, którzy wspomagają misję poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpienia, także materialnie, ale też chcę wam podziękować jako Radio Podlasie. Bo dzisiaj mass media, środki społecznego przekazu, niesamowitą pracę wykonują, taką misyjną. Bo rzetelna informacja, która dochodzi pod strzechy, o ludziach, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, o ludziach, którzy żyją w biedzie i w potrzebie. Po drugie, informacja o pracy misjonarzy, o ich potrzebach. A także to uświadamianie, to budzenie świadomości i umacnianie świadomości, że wszyscy z Chrztu Świętego jesteśmy misjonarzami. I za to wam wyrażam wdzięczność i z takim nowym zapałem, nowym entuzjazmem czyńcie to, bo tego entuzjazmu, tego zapału zawsze potrzeba.
Dziękujemy księdze biskupie. Jeszcze tylko wspomnimy, że takie specjalne wydanko Różańca za misję, specjalna książeczka z różańcem, który był odmawiany. Dzięki również uprzejmości Adgentes i księdza biskupa trafiło z tego kilkaset, no prawie kilka tysięcy sztuk do naszych słuchaczy na naszych radiowych niedzielach w październiku. I ten różaniec, mamy nadzieję, z tymi rozważaniami tajemnic różańcowych, misyjny pod kątem misji, też w tym w tej naszej diecezji, w naszych podlaskich strzechach i mazowieckich też brzmiał w tym miesiącu.
Różaniec jest to skarb, który powinniśmy odkrywać. I też chcę tutaj wrócić do założycielki, która rozpoczęła zbierać tak zwane piętnastki, sługa Boża Paulina Jaricot. Ona w Lyonie rozpoczęła i założyła dzieło rozkrzewiania wiary. I to dzieło przekształciło się w papieskie dzieło rozkrzewiania wiary. Ale od samego początku właśnie była ta modlitwa różańcowa, która szerzyła, zachęcała do modlitwy za misję misjonarzy. Oczywiście dzisiaj mamy róże różańcowe na całym świecie, ale ciągle musimy wracać do początku. To była intencja misyjna, za misję i misjonarzy. I dzisiaj i papieskie dzieła misyjne, i z agendy Komisji Episkopatu Polski szerzą różaniec. Zresztą wszyscy szerzymy różaniec, żeby się modlić za misję, zapraszać do modlitwy za misję. I są różańce w pięciu kolorach, które ukazują jakby pięć kontynentów, że ogarniamy tą modlitwą pięć kontynentów. I to jest piękne. Ja znowu wrócę do mojego doświadczenia na Syberii. Oglądałem i widziałem różne różańce. Różańce zrobione z chleba i popiołu w gułagach syberyjskich. Te różańce były używane każdego dnia i przez lata. W tamtych terenach, gdzie nie było kościoła, nie było kapłana, babuszki były tymi misjonarkami, które robiły różańce. I nie tylko w gułagach, ale i w domach. I różaniec był swego rodzaju katechizmem czasów łagrów i prześladowań. I dzięki tej modlitwie różańcowej wiara została przekazana kolejnym pokoleniom. I dzisiaj Kościół odradza się w tych ostatnich latach, ale początek w modlitwie różańcowej. To, o co Maryja prosiła w Fatimie, odmawiajcie różaniec. Różaniec jest skarbem, który powinniśmy odkrywać, mawiał Jan Paweł II. Ale też mówił, różaniec jest najbardziej ulubioną moją modlitwą. I dlatego chcę wszystkim też wyrazić wdzięczność za modlitwę różańcową odmawianą w intencji misji misjonarzy. Dzisiaj papież Franciszek zwrócił się do Polaków w czasie audiencji ogólnej w Rzymie, zachęcając do modlitwy różańcowej, że jest to kontemplacja miłosierdzia Bożego. Jest to też, jak Maryja, kontemplujemy Jezusa Chrystusa, który objawił nam miłosiernego Ojca. I myślę, że poprzez tę modlitwę sami uświęcamy się i wspomagamy, odpowiadając pozytywnie także na prośbę Maryi, prośbę wszystkich misjonarzy. Dlatego dziękując za tę modlitwę, zachęcam, trzymajcie różaniec w ręku, a szatan nie będzie miał do was dostępu.
Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misyjnych, ksiądz biskup Jerzy Mazur był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu biskupowi za wizytę.
Bardzo serdecznie dziękuję i w tym tygodniu misyjnym udzielę wam błogosławieństwa w języku afrykańskim, w języku Twi. Otum fonianko pon sieramo, edziano ne obano ne sunsum krąkrą dzień mu enieho. Amen.